Witam Was. Chwała Bogu, niech będzie dzisiaj. Tak myślę sobie w swoim samopoczuciu, nie wiem jak Wy się czujecie, ale to co już tutaj nasz pastor mówił, to myślę, że potrzebuję angażować ciągle swoje serce w te prawdy, które słyszymy, które znamy od wieków na wieki, ale ciągle nieustannie, dzień po dniu muszę angażować swoje serce. Bo moje uczucia, moje emocje są bardzo zmienne, bardzo różne i one potrafią gdzieś na manowce trochę nas prowadzić i czasami potrafią zwodzić też. A prawda jest jedna i Biblia mówi, abyśmy najbardziej dbali o swoje serce, tak? Pilnowali swojego serca i tej prawdy, która w to serce została włożona. Więc Bóg włożył w nas prawdę, włożył w nas i ta prawda jest rozświetlana, tak? Mamy Ducha Świętego, On nam rozświetla tę prawdę. Więc dzisiaj cokolwiek, jakkolwiek ja się czuję, jakkolwiek Wy się czujecie, zaangażujmy serce w tą prawdę i amen. I tak jest. Chciałbym dzisiaj coś wspomnieć, mówić na temat rozczarowania. Rozczarowanie. Bo rozczarowanie jest elementem naszego życia i doświadczamy rozczarowania. Zapewne już wiele razy byliście rozczarowani w swoim życiu, a najbardziej chyba sobą, bo to jest największe rozczarowanie, jakie przeżywamy. Sami sobą jesteśmy rozczarowani, bo po prostu nawalamy. Jesteśmy ludźmi, po prostu ludźmi grzesznymi, ludźmi, którzy się zbuntowali przeciwko Bogu. Choć jesteśmy ludźmi nawróconymi, ludźmi zbawionymi, ale przeżywamy i czasami jesteśmy, tak jak rozczarowanie towarzyszy nam w naszym życiu i to takie pod postacią bardzo różną. Coś takiego sobie wypisałem. Przeżywamy rozgoryczenie, jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy zawiedzeni, jesteśmy zniechęceni i czujemy się niespełnieni też. I to wszystko mieści się pod tą nazwą tego rozczarowania, że kiedy doświadczamy tego rozczarowania, to jesteśmy tacy właśnie rozgoryczeni, jesteśmy zawiedzeni, jesteśmy sfrustrowani, zniechęceni i też jest niespełnienie. I wiecie, to źródło rozczarowania, źródłem rozczarowania są nasze oczekiwania. Mamy tyle oczekiwań i wobec siebie, i mamy oczekiwania w małżeństwie, a czasami żona nie spełnia, czasami mąż nie spełnia i z tego powodu jesteśmy tacy czasami tacy rozgoryczeni. Żona, dzieci, kościół, pastor nie wypełnia swoich obowiązków jak trzeba. Pastor ma czasami żal do wierzących, do swojego kościoła. Czasami uzasadnione, czasami nie, ale czasami z powodu własnych przeżyć, z powodu własnych doświadczeń. Nie rozumiemy często siebie i często nie rozumiemy też tych, którzy są w kościele. Nie wiemy, co przeżywają dokładnie. I na podstawie tego czasami jesteśmy skłonni szybko coś powiedzieć, szybko o czymś zdecydować, szybko się zachować, czasami niewłaściwie. A więc z różnych powodów nasze oczekiwania mamy. Dobrze, że mamy oczekiwania. Jakby życie polega na tym, że mamy jakieś oczekiwania. Pan Bóg też ma oczekiwania. Tak? Ma jakieś oczekiwania wobec nas. Oczekiwania do Kościoła i buduje taki Kościół, żeby on był święty, czysty, bez skazy i zmazy. To jest Boże oczekiwanie. On taki Kościół buduje i tak jak kiedyś tu wspomniałem, wszyscy jesteśmy w drodze, wszyscy jesteśmy w biegu, w podążaniu za Panem Jezusem i w tych różnych naszych oczekiwaniach również one są, one istnieją, w naszym życiu są obecne. I mam takie przykłady dwa, które chciałbym, abyśmy sobie poprzez te dwa przykłady, które są zawarte w Biblii, abyśmy coś zobaczyli z postawy ludzi i z tej postawy Boga, jaką On ma do tych, którzy, o których czytamy w Biblii i również do nas. I ze Starego Testamentu będziemy czytać. Pierwszy przykład to za chwilkę poczytamy sobie z drugiej księgi Mojżeszowej, 4 rozdziału, ale naświetlę tą historię, bo bardzo dobrze ją znacie, jesteście czytelnikami Biblii, więc znacie na pewno. Chodzi o Izraela, bo druga księga Mojżeszowa mówi o wyjściu Izraela z niewoli. A więc Izrael jest w niewoli, wiemy, i pragną wolności. To, czego każdy z nas pragnie, może nie zdawał sobie sprawy, ale pragnie. I dzisiaj też jakiś rodzaj uciśnienia przeżywamy w naszym życiu. Jakiś rodzaj troski i pragniemy wolności. Pragniemy uwolnienia od tego. I jest to normalne, prawidłowe. Izrael, wiecie, bardzo długo był w niewoli. I w pewnym momencie czytamy, że postanowili wołać do Boga. I to jest taka pierwsza nasza jakby krok, decyzja. Potrzebujemy takiej decyzji. Nie tylko raz, ale chyba na co dzień. Potrzebujemy wołania do Boga, tego kroku, tej decyzji. I właśnie zaangażowania serca, że Bóg jest tym, który słyszy. Że Bóg jest tym, który widzi. Bo mówię, uczucia, nasze emocje czasami są tak zwodne, że pytamy: Boże, gdzie jesteś, tak? I te pytania czasami są w naszym życiu. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego nie odpowiadasz? Dlaczego milczysz? Dlaczego to albo dlaczego tamto? Ale decyzja. Izrael wołał do Boga. I czytamy, że Bóg usłyszał. Bóg usłyszał to ich wołanie. Ale oni jeszcze tego nie widzą. Oni jeszcze tego nie doświadczają. Bóg wysłuchał. Ale oni jeszcze tego, jakby nie jest to rzeczywistością ich życia, tej sytuacji. Wysyła Mojżesza, powołuje Mojżesza i mówi mu: idź i wyzwól mój lud. Idź i zrób to. Ja będę z tobą. Ja jestem tym, który dał obietnicę Abrahama, Mojżesza poprzednio, dla poprzedników, z tymi, którymi związałem się przymierzem. Teraz chcę to też urzeczywistnić. A więc Bóg coś chce urzeczywistniać w naszym życiu, ponieważ jest przymierze. Ponieważ On się zobowiązał do przymierza. Bóg dał słowo. A więc Bóg stoi za swoim słowem. Nie złamie swojego słowa. I Mojżesz idzie do Izraelitów tam w niewoli. I w druga księga Mojżeszowa, 4 rozdział i 31 werset. Tutaj Mojżesz staje razem z Aaronem przed Izraelem i czytamy: i lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niewolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Stanęli przed Mojżesz i Aaron, przed starszymi Izraela, i czytamy, że uwierzyli. A więc zaufali. Zaufali Bogu, zaufali Mojżeszowi, zaufali Aaronowi, że to, co mówią, jest prawdą. Lud uwierzył, a więc wstąpiła nadzieja. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Jest wyjście. Mojżesz, Aaron idą do Faraona. I mówią: Pan każe, wypuść lud. Oni pójdą, złożą ofiarę, bo takie jest Boże zalecenie. Ale czytamy, że Faraon nie usłuchał. I dzieje się jeszcze gorzej niż było. Idą nadzorcy izraelscy idą do Faraona i mówią: dlaczego nam tak uczyniłeś? Dlaczego dokładasz nam roboty, tak nazwę? Tak? Dlaczego dokładasz nam pracy? Więc nadzieja, a rzeczywistość, oczekiwania i zderzenie z rzeczywistością, jaka jest. Boże przymierze, a rzeczywistość. A więc co się dzieje? I Faraon mówi też do tych nadzorców, że nie, będziecie teraz słomę zbierać i macie wyrabiać to, co wyrabialiście. A więc dołożenie jeszcze pracy, jeszcze większy wysiłek, jeszcze jakby większe zniewolenie. I w 5 rozdziale, 21 i 23 werset czytamy: gdy ci nadzorcy wyszli właśnie od Faraona, spotkali Mojżesza i Aarona i mówią tak. Rzekli do nich, niech wejrzy Pan na was i osądzi, żeście nas tak zohydzili u Faraona i jego sług. Włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc, Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu. I pytanie, rozgoryczenie ludu, oczekiwanie, niespełnione jakby nadzieje, a przecież uwierzyli. I teraz jest pretensje do Boga, do Mojżesza. Dlaczego tak się stało? Dlaczego nie Bóg jakby nie wysłuchał, mimo tego, co jakby zapowiedziane zostało? Rozgoryczenie, zawód, frustracja. Jakże często gdzieś spotykaliśmy po drodze. Mieliśmy nadzieję, że to już jest ten czas, ponieważ my bardzo mamy oczekiwania. Mamy oczekiwania do Boga i chcielibyśmy oglądać Jego działanie tak, jak my sobie zakładamy. Założymy sobie pewne ramy i Boże, wejdź w nasze ramy. Bardzo tak. Chcielibyśmy właśnie tak, żeby Bóg tak odpowiedział. A więc i pretensje do Pana Boga, i żal, i do ludzi, którzy są przywódcami. To jak to? Nie wiecie, co mówicie? Nie wiecie, nie znacie Boga, mówicie takie rzeczy? Znacie Boga, tak? Mówicie, mówicie, że znacie Boga? A tu takie rzeczy się dzieją. Wzbudzacie w nas nadzieję, a teraz co? I myślę, że gdzieś przeżywaliśmy takie sytuacje w naszym życiu, kiedy pytaliśmy Boga te pytania. Dlaczego? 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 No i właśnie to Mojżesz czyni. Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Dlaczego jestem tu w tym miejscu? Dlaczego? A to nie jest takie wygodne miejsce czasami. Miejsce, w którym jesteśmy, w naszych domach, gdzieś w pracy. I czasami chcemy opuścić to miejsce, bo ono nie jest wygodne. Relacja, która jest, ona nie jest wygodna, a my musimy to jakoś znosić, przyjmować. Ostatnio mówiłem o tym, że potrzebujemy trochę się uniżyć, tak? A więc potrzebujemy trochę nasz kark ugiąć przed tym, co niewygodne, przed tym, co niechciane, przed tym, co nie chcę. Bo dużo rzeczy nie chcemy. Mamy czasami dużo oczekiwań, ale dużo rzeczy jakby też nie chcemy. Nie chcemy rozgoryczenia, nie chcemy zawodu, nie chcemy takich rzeczy przeżywać, bo one są trudne. A przecież jesteśmy wierzącymi. Przecież jesteśmy dziećmi Boga. Przecież Bóg powinien zrobić tak wiele dla nas. I dalej czytajmy, druga Mojżeszowa. Dalej, następny rozdział. A więc musi być Boża odpowiedź, bo jest Boża odpowiedź. Kiedy oczekujemy nawet w takiej pozycji rozgoryczenia, kiedy jesteśmy zniechęceni, kiedy nie bardzo wiemy, to miejsce nam nie odpowiada, kiedy jest takie niespełnienie, to jest Bóg. To jest Bóg, który odpowiada. Chce odpowiedzieć, jest zainteresowany odpowiedzią. Jest zainteresowany. Nie tylko, żeby zostawić Izraelitów w tamtej pozycji, czy żeby zostawiać nas w jakimś miejscu takiego rozgoryczenia, frustracji, zniechęcenia. A więc szósty rozdział, przeczytajmy pierwsze trzy wersety. I rzekł Pan do Mojżesza, teraz zobaczysz, co uczynię Faraonowi, że zmuszone silną ręką wypuści ich i zmuszone silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł, Jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem. Nie tak dawno też mówiłem tutaj na tym miejscu, że w biskupcu jest taka jest taka galeria handlowa, maluśka taka, tak? I ona się nazywa, pamiętacie? Tu i teraz. Tak. Jakoś często się to powtarza. Więc nasze pragnienia, nasze oczekiwania dotyczą tu i teraz. Kiedy idziemy właśnie tak, przyjeżdżaliśmy teraz, dzisiaj handlowa niedziela, patrzę tam w Warszawie, Lidl, dużo samochodów stoi, a więc ludzie załatwiają tu i teraz sprawy. A więc my chcemy, jest w nas, tak, to pragnienie. Panie, tu i teraz, tu jestem, oto tu jestem, Panie. Panie, potrzebuję, tu załatw, tu pomóż, tutaj zrób, tutaj jeszcze objaw się, tutaj jeszcze poślij słowo, tutaj jakieś proroctwo, tu jakieś objawienie, tutaj jakieś cuda. No Panie, tu i teraz jestem. Chcielibyśmy. To nie są złe rzeczy same w sobie. Ale tak naprawdę to Bóg wyznacza tu i teraz. To nie jest to, że my postawimy jakieś warunki dla Boga. Nie. Ale Bóg wyznacza taki czas. I teraz mówi właśnie do Mojżesza. Teraz. Teraz zobaczysz. We właściwym momencie, we właściwym czasie. Ten czas jest zawsze inny dla Boga niż dla nas. On jakoś się rozmijamy w tym. Mamy swój czas, a Bóg ma swój czas. A więc musimy czekać na Boże teraz. A kiedy jest się tak jak Izraelici w tamtym miejscu, kiedy jest niewola, kiedy jest trud, znój, kiedy jakby on się pomnożył jeszcze, dziwne, przyszedł Mojżesz, mówi obietnica Boża, wyzwolenia, a tu jeszcze więcej trudu, a tu jeszcze więcej ciężaru. Bywa tak, prawda? A my chcielibyśmy już teraz tego Bożego wyzwolenia. Bo nam się wydaje, że my jesteśmy gotowi już. Z naszym charakterem, postawą jesteśmy już gotowi na przyjęcie czegoś od Boga. Ale często okazuje się, że jeszcze nie jesteśmy gotowi. I Bóg dozwala ten czas jeszcze jakiegoś takiego znoju, takiego może wydłużonego albo powiększonego trudu, cierpienia, ponieważ no, widzi w tym sens. My nie bardzo widzimy, ale On dostrzega. A więc to Boże teraz. I Mojżesz musi uwierzyć, musi znowu uwierzyć Bogu, że ten czas Bóg wyznacza i on będzie dobry. Co uczynię faraonowi? Widocznie Izraelici nie byli jeszcze gotowi na wyjście. Nie byli gotowi. I teraz, teraz Bóg załatwia sprawę. I wiecie, potwierdza swoje przymierze. To, co mówi do Mojżesza. Teraz nastanie ten czas i ja potwierdzam swoje przymierze. Ja przypominam o tym przymierzu. Wiecie, najbardziej potrzebujemy wtedy, abyśmy znowu uwierzyli w Boże przymierze. Nie w rozwiązanie tego problemu, nie tej troski, tego, z czym się zmagamy, co może jeszcze więcej zostało dołożone, ale żebyśmy znowu zaangażowali serce w przymierze. Bóg objawia swoje przymierze i my musimy na nowo w takich momentach uwierzyć i zaangażować serce w to, co Jezus nam obiecał. Że jest z nami, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. My potrzebujemy Bożej pomocy w tym, co przeżywamy, w tych wyjaśnieniu, wyjściu z tej niewoli, tak, rozwiązania danej rzeczy. Ale my potrzebujemy ciągle poznawać przymierze Boga. My potrzebujemy tkwić w przymierzu, w świadomości tego, o czym tutaj słyszeliśmy na początku. Świadomość zbawienia i jakby Panie poznawania Ciebie w tym przymierzu. I Bóg mówi, ja jestem, odwieczne jestem, ale to musi się stawać naszym kolejnym doświadczeniem tego, że Jezus jest. I Bóg mówi, że do mnie należy ostatnie słowo. Ja nie wiem, dlaczego tak sobie myślałam, dlaczego 10 plag było, dlaczego nie 5, dlaczego nie 8 albo 7. Nie wiem. 7 byłoby taką, prawda, Bożą liczbą. I nie wiem, nie powiem wam, ale widocznie jest w tym jakiś sens. Dlaczego 10 plag, zanim Izrael wyszedł? Bóg musiał przekonać też faraona, czarowników i innych. Wiecie, do pewnego momentu ci czarownicy i wróżbici ludzie mogą podrobić to, co Bóg robi. Boże cuda, Boże znaki. Do pewnego momentu mogą uczynić to, co... Wiecie, diabeł podszywa się, tak? Jako anioł światłości. O różnych cudach słyszymy, że gdzieś tam się dzieją. Ale w pewnym momencie już nie mogli. Już nie byli w stanie. Już człowiek nie mógł podrobić nic Bożego. Musieli zobaczyć, że już są bezsilni. Nie ma siły. Jest Bóg. Czasami myślę, że Bóg tak czeka na to, abyśmy zdali sobie sprawę, że już kończą się i skończyły się już nasze możliwości. I wtedy, żebyśmy zobaczyli, że Bóg jest Bogiem. I że On tutaj rządzi. A więc co potrzebujemy, tak, ten pierwszy przykład podsumowując. Potrzebujemy oddać Bogu przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Potrzebujemy powierzyć to wszystko. Potrzebujemy uznać, że obecna sytuacja jest jako Boże dopuszczenie. Że to, co przeżywamy, jest jakimś Bożym dopuszczeniem i potrzebujemy to zaakceptować. Jak nie zaakceptujemy, to będziemy się burzyć, będziemy rozgoryczeni, frustrowani. Tacy jesteśmy, ale chodzi o to, żebyśmy nie pozostali w tym. Bo to też jest naszym przeżyciem. Jesteśmy czasami właśnie tacy zawiedzeni. Więc potrzebujemy zaakceptować miejsce, w którym jesteśmy. I bycia posłusznym Bogu tu, gdzie jestem. A więc zdać się na Boga teraz, jutro, akceptacja tego obecnej sytuacji i posłuszeństwo na ten czas, na ten moment. I szybciutko drugi jeszcze chciałbym przykład poruszyć z Biblii, naszego Słowa Bożego. I druga Księga Królewska, też bardzo znane miejsce. Historia Namana, znacie bardzo dobrze. Jest przykład Namana, druga Księga Królewska, 5 rozdział. I przeczytajmy na razie pierwszy werset. A Naman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A więc Naman, miły, łaskawy, tak w przekładzie, jego imię to znaczy, tak. A więc ciekawy człowiek, dowódca wojska, a choć dowódca i tak potężny, to jednak ma coś w charakterze swoim, że taki jest. A więc nabawił się trądu i to jest... Czytamy o tym w Ewangeliach, prawda, kiedy trędowaci przychodzili do Pana Jezusa, byli to ludzie odrzuceni. Niechciani, omijani z daleka. Nikt nie chciał mieć z nimi żadnej relacji. Wszyscy się bali tych ludzi, bali się tego trądu, który był na nich, prawda? Że to przejdzie na nich. No tu w charakterze Boga jest to, że On nie boi się trędowatych. Bóg nie boi się trędowatych. Jezus nie bał się trędowatych. Ja nie wiem, czy On tylko tak położył rękę na tego trędowatego, czy po prostu przygarnął go, a zrobił misia i po prostu uzdrowił go. I w tej historii Namana czytamy, że kiedy w pewnym momencie najechali na Izraela, to tam, pamiętacie, zebrali do niewoli taką dziewczynkę, Izraelitkę i ona stała się posługującą w domu Namana. No i kiedy ta dziewczynka zobaczyła to wszystko też, tą całą sytuację, która działa się ze swoim panem, powiedziała ciekawą rzecz, żeby udał się do Izraela, bo tam jest prorok. Jest wyjście, jest rozwiązanie, jest nadzieja, ale musisz udać się do Izraela. Musisz się udać gdzieś, gdzie jest prorok Boży. A więc dobry kierunek. I teraz od Namana jest wymagana decyzja. Słyszysz coś? I do ciebie należy decyzja, co z tym zrobisz. Jest wyjście, jest wybawienie, ale jest kierunek. Ale ciągle decyzja należy do ciebie. I nikt za ciebie tego nie zrobi. Możesz spotkać się z prorokiem. Właściwa osoba. Właściwa pomoc. A więc jest decyzja, jest pewien trud, który trzeba wykonać i oczekiwanie. Jest oczekiwanie, że się spełni, że będzie wyjście, że pozbędę się trądu. Więc myślę, że to wszystko gdzieś grało w sercu Namana, rozmyślał o tym, czy to rzeczywiście jest prawda. A więc znowu usłyszał, musiał zaufać, musiał podjąć decyzję, musiał pokonać swoje jakieś własne wyobrażenie do Izraela. Przecież to są wrogowie, no ale jest prorok. No i pamiętacie, wyrusza w drogę, dostaje list żelazny do króla Izraela. Król Izraela zdziwiony, rozdziera szaty, o co tu chodzi? Czy ja mam uzdrowić? Ja nie jestem prorokiem. Ja nie jestem wybawicielem. Wiecie, udać się do właściwego człowieka. Musimy wiedzieć, kto jest właściwym prorokiem. Musimy wiedzieć, kto jest właściwym człowiekiem na dany czas naszego też życia, w codzienności. Musimy wiedzieć, z kim mieć relacje, może do kogo pójść, komu zaufać. Może trzeba pokonać jakiś trud, może trzeba kogoś, komu zaufam i powierzę coś, co jest moim problemem, moim trądem. Potrzebujemy przyjaciół, potrzebujemy relacji ze sobą, potrzebujemy człowieka, któremu możemy zaufać. No ale Elizeusz mówi, przyślijcie go do mnie, przyślijcie go do mnie, niech przyjdzie do mnie. Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Wiecie, czasami, nie wiem, czy mieliście takie zdarzenia, że czasami ufamy komuś niewłaściwemu, albo powierzamy siebie komuś niewłaściwemu, nasze troski. Był taki moment, na swoim przykładzie powiem, kiedy mieliśmy jakieś spotkanie duchowne gdzieś, to było chyba, nie wiem, czy w Elblągu, czy taka sytuacja, kiedy podzieliłem się, czy wylałem swoje serce przed braćmi i byłem w takim jakimś duchowym dołku, kryzysie i tak się uzewnętrzniłem swoje uczucia, swoje emocje i później po tym zdarzeniu, po tym moim wystąpieniu gdzieś tam za jakieś tam chwilę podchodzi do mnie taki brat i mówi, czemu ty tego wszystkiego nie powiedziałeś Bogu? Choć nie wiedział, czy ja powiedziałem, czy nie. Ale powiedział to, co powiedział i to mnie zawstydziło, bo tego nie zrobiłem przed Bogiem. Bardziej było łatwiej, nie wiem, uzewnętrznić te moje uczucia przed ludźmi, choć to byli wierzący, bracia i nie to, że mnie gdzieś tam pogonili, czy mnie jakoś źle zareagowali, ale nie zrobili tego. Ale on mówi, dlaczego nie wylałeś swojego serca przed Bogiem? A więc zostałem zawstydzony. A więc niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok Izraelu. Więc musimy wiedzieć, do kogo idziemy, po co idziemy. No i przeczytajmy od 9 do 11, tak, te wersety. Przybył tedy Naaman, 9:11, 5 rozdziału. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Gdzie przybył ze wszystkim, co miał, całym swoim bogactwem. Wozy, rydwan, konie, piękne ciuchy, srebro, złoto. Ale wiecie, z czym najbardziej przybył? Ze swoim trądem. To była największa rzecz, z czym przyszedł. Nieważne było to, czym dysponował, ale to, co było na nim w danym momencie. Problem, który w nim tkwił, w jego ciele. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. A więc przychodzi z konkretnym nastawieniem. My też często mamy oczekiwania i przychodzimy do Boga. Przychodzimy też często do siebie, do znajomych, do wierzących tu, tam, czy gdzieś w rodzinie. Już mamy oczekiwania, już przychodzimy z pewnym nastawieniem. I często zderzymy się z takim murem, że to wcale tak nie jest, jak żeśmy sobie już założyli. Mamy plan gotowy w głowie, przynosimy coś ze sobą, ale rzeczywistość często, czasami okazuje się zupełnie inna. I tutaj Naaman również staje przed drzwiami Elizeusza i Elizeusz mu mówi, zrób to, a to. Czasami się ciężko jest zrobić to, a to. To, co mówi Bóg, to, co gdzieś dobre rady słyszymy, ponieważ no, mamy swoje nastawienie. Wydaje nam się, że czasami uważamy się za najmądrzejszych już pod słońcem, że już poznaliśmy, a jeszcze nie poznaliśmy tak naprawdę. A więc Naaman też ma takie pewne nastawienie, oczekiwanie. W Księdze Izajasza czytamy, kiedy Bóg mówi, że wasze myśli to jednak nie moje myśli. Że moje myśli są trochę inne. Moje drogi są trochę inne. Choć one wiodą ku dobremu, one wiodą ku rozwiązaniu, one zawsze, wiecie, ilekroć Bóg wysyłał Izraelitów do niewoli, on zawsze mówił, ale ja jednak o was nie zapomnę. Chociaż były to trudne chwile dla nich. A więc Naaman również jest rozczarowany. Nawet oburzył się. A więc jest rozgoryczenie, jest zawód, jest zniechęcenie. Ja myślałem. I rozczarowanie, wiecie, niesie za sobą tendencję do rezygnacji i wycofania. Myślę, że tak często jest. Takie objawy tego są. Że rozczarowanie niesie za sobą rezygnację, wycofanie. Wiecie, wiele razy tak to przeżyłem. Kiedyś w kaplicy, w której byliście, w dużą salę, kiedy mieliśmy problemy finansowe, postanowiłem zdecydować, żeby oddać, zrezygnować z tej dużej sali, spotykać się w tym mniejszym pomieszczeniu. I wiecie, w tym samym dniu, w niedzielę, kiedy żeśmy zwijali te manele, ja pamiętam, źle się czułem tego dnia i poszedłem do domu. Tam inni zajmowali się tym. W tym samym czasie szafa pancerna, która tam stała taka, w takim korytarzu, który tam był, ona się przewróciła, dzieci tam hasały sobie, że tak powiem, na naszą córkę Estera ta szafa spadła i miała złamany obojczyk. I wezwano mnie szybko tam i musieliśmy jechać na pogotowie i założyli jej gips. Mogłem przeżywać takie rozczarowanie swoją decyzją, tym, co się stało. Tam obwiniałem się, obarczałem, że to przeze mnie, przez moją decyzję, że to się wydarzyło. A więc jakby wycofanie się, wycofałem się z tej sali i tak to się stało, rozczarowaniem. Niesie za sobą właśnie tą tendencję do rezygnacji, do wycofania. Czasami jest tak, że odsuwa nas to od Boga, odsuwa nas od Jego słowa, od relacji z Panem, bo jesteśmy rozczarowani, zniechęceni. Naaman mówi, no ja myślałem, tak, to jest nasze myślenie, to było jego myślenie. To było jego myślenie o uzdrowieniu, tak, w taki sposób, a taki, bo on sobie to ułożył i tak. Układamy tak wiele rzeczy, tak czasami prostych rzeczy sobie układamy, ale czasami rzeczywistość jest jednak inna, tak? Zderzamy się z murem i mówimy, pytamy dlaczego. Nieodłączne pytanie, które pojawia się w naszym życiu, dlaczego. Ale w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, tam czytamy wszelką myśl, abyśmy poddali w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszelką naszą myśl, abyśmy jakby przychodzili z tym do Boga, tak? Panie, chcę moje myśli, wszelką myśl poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc Naaman mówi, o to myślałem sobie. Myślałem, że wyjdzie, stanie i uzdrowi, tak a tak, wykona tak a tak. Mieliśmy wypunktowane. Naaman mówi, mam wypunktowane już, tak. Przyjdę, stanę u drzwi, on wyjdzie, dotknie, uzdrowi, wracam do Syrii. Zostawię mu w podarunek i jazda do domu. No i dzięki Bogu, że miał mądrych doradców, sługi. To dobrze mieć wokół siebie takich ludzi, prawda? Otaczać się z takimi. I słudzy mówią, przecież to jest taka rzecz. Nie jest to trudne dla ciebie. Jesteś mężem wojny, jesteś wojownikiem, taka prosta rzecz. Wiecie, czasami tak najciężej wykonać tą prostą rzecz. Bo więcej jest wart cierpliwy niż bohater, mówi przypowieści Salomona. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. Bohater potrafi wykonać jeden czyn bohaterski i czasami już później gdzieś odchodzi w zapomnienie, nie wiadomo. A jednak cierpliwy, a Bóg jest tak bardzo cierpliwy wobec nas. A więc ta cierpliwość. A więc rób na manie, idź, wykonaj to. No i co ciekawe, on był na tyle pokorny, że posłuchał. Posłuchał, nie? A więc wracamy do tej pokory, wracamy do tego uniżenia przed Bogiem. Zrobił to i został uzdrowiony. Jak wiele radości mu to przyniosło, jak wiele szczęścia. Jak wiele. Mogę zdrowy wrócić do żony, mogę wrócić do domu zdrowy, mogę wrócić zdrowy do króla, znowu być mu pomocny, tak jak mogę w całości być, tak? W całości być pomocny dla kogoś. Uzdrowienie. Zrób krok możliwy w danej chwili na Twoje możliwości. Może to jest takie właśnie małe, coś małego. Ale z tego małego może wyrosnąć coś dużego. Jak ziarenko zasiana do ziemi, ale musi obumrzeć, żeby wyrosło coś, objawiło się na zewnątrz. I już kończąc, także tu podsumowując jeszcze tą myśl, potrzebujemy zaufać Bogu. Nie mamy wyjścia. Czasami nam się wydaje, że mamy, ale jednak nie mamy. Musimy uczyć się. Po prostu uczymy się ufać Bogu w tym, co jest na dzisiaj w naszym życiu. Jezus mówi, jestem drogą, prawdą i życiem. To jest ten właściwy kierunek, to jest ten dobry kierunek. I musi być decyzja nasza. Jezus nigdy nikogo nie zniewalał, nikogo nie ciągnął za nogi na siłę do niczego. To jest dobry kierunek. Więc to, czego potrzebujemy, o czym sam ostatnio mówię też tutaj, musimy zadbać o słowo, o relacje z Panem. Z tego rodzi się wiara, zaufanie przez słuchanie słowa, z niczego innego. I zrób w danej chwili to, co możesz zrobić. Na ten czas to, co możesz. Może to jest taka mała rzecz. Więc zrób w danej chwili to, co możesz. I na koniec taka myśl z trenów, którą myśl bardzo pobudzająca, zachęcająca. Trzeci rozdział od 19 do 26 wersetu. Już tylko to przeczytam i kończymy. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Niełatwo jest nam czekać, ale czasami potrzebujemy po prostu czekać na Boga. Amen.